Witam, nazywam się Mariusz Kędziora i zapraszam do obejrzenia 9 odcinka z serii Windows 8 dla specjalistów IT. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Bezpieczeństwo Windows 8 i w jego trakcie pokażę Ci, co zrobiliśmy, aby Windows 8 był jeszcze bezpieczniejszy dla użytkownika i Twojej firmy oraz jej danych. Zobaczysz zmiany wprowadzone od procesu uruchamiania systemu, aż do korzystania z niego już po zalogowaniu. Cała seria dostępna jest pod adresem ak.ms/windows8it. Jeśli nie widziałeś innych odcinków poza tym, który teraz oglądasz, to zachęcam Cię do odwiedzenia tego adresu. Na początku małe przypomnienie planu całego naszego cyklu oraz tego, gdzie na tej mapie znajduje się dzisiejszy odcinek. Aktualnie jesteśmy w części cyklu pod tytułem Nowości, w której opowiadam o zupełnie nowych możliwościach Windows 8. Pokażę Ci to, czego nie było w poprzednich edycjach systemu oraz jak zmiany te ułatwiają życie administratorom oraz użytkownikom. Gdy zastanawialiśmy się nad kwestią bezpieczeństwa systemu Windows 8, chcieliśmy, aby było to bezpieczeństwo klasy Enterprise, a z drugiej strony, aby było dostępne dla jak największej liczby naszych klientów. Wszystkie systemy Windows 8 mogą więc korzystać z bardzo szerokiej bazy zabezpieczeń, choć niektóre możliwości dostępne będą tylko w edycji Pro lub Enterprise. Całość zbudowaliśmy na świetnych podstawach Windows 7, ale wprowadziliśmy też wiele nowych zabezpieczeń. Skupiliśmy się na trzech elementach. Bezpieczeństwie systemu, zanim jeszcze on wystartuje, aby zabezpieczyć się przed oprogramowaniem typu malware, które potrafi czasem uruchomić się wcześniej niż system, który później z oczywistych względów nie może zobaczyć tego problemu. Po drugie, chcieliśmy, aby system już po uruchomieniu i zalogowaniu się użytkownika był nadal zabezpieczony i chroniony przed zagrożeniami. I po trzecie, skupiliśmy się na bezpieczeństwie danych przechowywanych na komputerach użytkowników oraz dyskach przenośnych, ale też na serwerach firmowych. Pokażę Ci zmiany, jakie wprowadziliśmy do mechanizmów BitLockera. Te trzy elementy pokażę Ci dzisiaj w mojej prezentacji. Zacznę od bezpiecznego startu, ponieważ to bardzo ważny element, na który położyliśmy szczególny nacisk. Do tej pory istniały możliwości, aby osoby chcące zdobyć kontrolę nad systemem użytkownika wprowadziły odpowiednie zmiany już na etapie startu komputera. Sam system wtedy był nieświadomy tego, że coś działa tuż pod nim i nie mógł odpowiednio się bronić. Wykorzystaliśmy więc najnowsze możliwości sprzętu i wprowadziliśmy kilka elementów łączących się w jedną całość. Co ważne, to wszystko, co opowiem Ci teraz, dostępne jest w dowolnej edycji Windows 8. Zacznę od wsparcia dla UEFI, czyli Unified Extensible Firmware Interface. Jest to interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a firmwarem sprzętu. Zbudowany jest jako następca klasycznego BIOSa i podobnie jak on, ma pełną kontrolę nad procesem startu systemu operacyjnego i jego uruchomienia, po czym kontrolę tą przekazuje systemowi operacyjnemu. To, czym wyróżnia się w stosunku do swojego poprzednika, to przede wszystkim kontrola nad uruchamianiem systemów operacyjnych, ale tylko takich, które uznane są jako zaufane. Za chwilę opowiem jeszcze o tym w szczegółach. Jest on niezależny od architektury sprzętu i pozwala inicjalizować różne elementy, jak na przykład myszy czy graficzne menu. Dzięki temu interfejs graficzny UEFI może być wygodnie obsługiwany i wygląda zdecydowanie nowocześniej niż BIOS. Sam UEFI wspiera również BitLockera i świetnie z nim współpracuje, ale o tym też opowiem jeszcze za chwilę. Windows 8 oczywiście całkowicie wspiera specyfikację UEFI. Samo UEFI zostało zaprojektowane jako bezpieczne od początku do końca. Wszystkie elementy, czy to sterowniki, aplikacje, firmware, czy elementy ładujące system operacyjny, muszą być zaufane, na przykład podpisane cyfrowo. Samo UEFI potrafi bezpiecznie przechowywać listę zaufanych i niezaufanych kluczy, CA czy haszy obrazów. W Windows 8 UEFI świetnie współpracuje z Windows Update, aby utrzymywać aktualizacje oraz zgłoszenia odwołania zaufanych podpisów czy haszy. Dodatkowo proces remediation potrafi uruchomić sprawdzenie integralności firmware UEFI i w określonych przypadkach naprawić się samo i przywrócić do odpowiedniego stanu. Drugim bardzo ważnym komponentem bezpieczeństwa jest TPM, Trusted Platform Module, czyli standard układu scalonego opracowany przez Trusted Computing Group. Sam TPM pozwala nam generować i bezpiecznie przechowywać klucze potrzebne do różnych operacji, o których jeszcze za chwilę, w środowisku odizolowanym od samego systemu operacyjnego. Wersja 1.2 istnieje na rynku już naprawdę długi czas, przez który okazało się, że jest to dojrzały i sprawdzony standard bezpieczeństwa. Grupa Trusted Computing Group w wersji 2.0 specyfikacji TPM rozszerza możliwości tego standardu. I oczywiście Windows 8 jak najbardziej wspiera rozwiązania bazujące na TPM 2.0. Dwie kluczowe zmiany to możliwość rozszerzania algorytmów szyfrujących, np. o nowe, dziś jeszcze nieznane, lub takie, które w określonych krajach mogą zostać zastosowane, z czym teraz czasem były problemy. Druga zmiana to wprowadzenie dwóch rodzajów implementacji. Zarówno tej bazującej na fizycznym, dedykowanym chipie, jak do tej pory, ale też na firmware układów typu ARM Trust Zone, czy jak w nadchodzących rozwiązaniach Intela, Platform Trust Technology, PTT. Oczywiście specyfikacja 2.0 jest kompatybilna z wersją 1.2. Oczywiście Windows 8 całkowicie wspiera zarówno UEFI, jak i TPM w wersji 2.0. Windows 8 może oczywiście działać bez posiadania UEFI dla zapewnienia kompatybilności wstecznej, ale jeśli producenci komputerów chcą przejść certyfikację dla Windows 8, to muszą już zawrzeć UEFI w swoim sprzęcie. Plus oczywiście wiele nowości związanych z bezpieczeństwem Windows 8 będzie działać tylko jeśli UEFI będzie dostępne. O tym jeszcze za chwilę. Natomiast w kontekście TPM Windows 8 wspiera obie metody jego implementacji. Dodatkowo obecność TPM w wersji 2.0 jest wymagana, aby otrzymać certyfikację Windows 8 dla wszystkich urządzeń typu Always On, Always Connected, czyli takich, które z założenia są prawie zawsze włączone, na przykład tablety. Jak już wspomniałem wcześniej, niektóre nowe elementy systemu opierają swoje działanie właśnie o te dwie technologie. W widocznej teraz tabelce możesz zobaczyć przykłady, kiedy wymagany jest TPM, a kiedy UEFI, do tego, aby określona technologia mogła zadziałać. Część z tych nowych technologii omówię jeszcze za chwilę. Dodam już tylko teraz, że często kojarzone z Windows 8 pojęcie jak Trusted Boot to połączenie kilku mechanizmów, do których omówienia zapraszam już teraz, czyli Secure Boot, Early Launch Anti-Malware oraz Measured Boot. To wszystko razem określane jest jako proces Trusted Boot. Wyjaśniam to teraz, bo słyszałem wiele nieporozumień z tym związanych. Czym jest Secure Boot? Zacznę od tego, jak wygląda proces startu sprzętu z tradycyjnym BIOS-em. Otóż BIOS podczas startu sprawdza sobie sprzęt i w zasadzie prawie od razu przekazuje kontrolę nad nim do OS Loadera, czyli komponentu, którego zadaniem jest załadowanie systemu operacyjnego. Nie sprawdza jednak w żaden sposób, co to za komponent. Znane są sytuacje, kiedy osobom atakującym udawało się tak zmodyfikować ten proces, aby przed uruchomieniem się właściwego systemu operacyjnego uruchomił się inny komponent, tak zwany rootkit. A wtedy praktycznie tracimy kontrolę nad takim systemem, bo on sam nie potrafi stwierdzić, co działa przed czy pod nim. Z nowym podejściem, czyli UEFI, może zostać uruchomiony tylko taki element, tu OS Loader, który został podpisany cyfrowo przez zaufane źródło. Dzięki takiemu podejściu malware nie jest w stanie dokonać zmian w procesie uruchamiania się systemu. Sam loader jest w stanie również sprawdzić integralność komponentów Windows oraz uruchomić dodatkowy element, ELAM, który kontroluje już dalszy proces uruchamiania się systemu i chroni go przed zmianami na kolejnych etapach. A tak to wygląda na prostym schemacie. Teraz opowiem Ci o ELAM, czyli Early Load Anti-Malware, czyli komponencie systemu, który odpowiednio wcześnie, na etapie startu systemu, ładuje oprogramowanie wykrywające malware. W Windows 7, nawet jeśli system operacyjny uruchamiał się normalny i niezainfekowany, to na etapie, zanim jeszcze uruchomiło się jakieś oprogramowanie zabezpieczające, to odpowiednie ataki pozwalały uruchomić się innym komponentom, które mogły sobie wtedy zmodyfikować antymalware. W Windows 8 proces Secure Boot ładuje oprogramowanie antymalware, zanim pozwoli uruchomić jakiekolwiek inne oprogramowanie. Sterownik ELAM jest odpowiednio podpisany przez Microsoft, aby mogło to być możliwe. A tak wygląda to na poglądowym obrazku, gdzie znowu wszystko opiera się o podpisy cyfrowe odpowiednich elementów. I ostatni element procesu Trusted Boot to Measured Boot, czyli pomiary różnych komponentów systemu, aby porównać go z wzorcowymi pomiarami. O ile w Windows 7 takie pomiary już były robione, to dotyczyły one tylko niektórych komponentów systemu oraz, co ważne, działało to tylko wtedy, kiedy BitLocker był obecny i aktywny. Wtedy BitLocker potrafił powiedzieć, że coś jest nie tak, inaczej niż zwykle, i poprosić o autoryzowanie tych zmian, zanim pozwolił uruchomić system operacyjny. W wypadku Windows 8 przy starcie mierzone są już wszystkie komponenty, takie jak OS Loader, kernel, sterowniki, a nawet oprogramowanie antywirusowe. Wyniki tych pomiarów przechowywane są bezpiecznie w module TPM. I tu nie ma już wymogu działania BitLockera, ponieważ wszystko jest bezpieczne właśnie w TPM. To podsumujmy teraz na jednym obrazku cały proces Trusted Boot. Tak wygląda całość procesu uruchamiania systemu Windows 8 w kolejnych krokach. Najpierw Secure Boot sprawdza, czy OS Loader nie został podmieniony i czy jest zaufany. Jeśli jest, to uruchamiany jest system Windows i jego kluczowe składniki. Następnie uruchamiane jest oprogramowanie antymalware, zanim jeszcze jakiekolwiek inne oprogramowanie będzie mogło się uruchomić. W tym momencie mierzone są wszystkie te komponenty i sprawdzane jest to, jak to się ma do danych zapisanych ostatnio do chipa TPM. Jeśli jest wszystko ok, system uruchamia się nadal, czyli mogą załadować się inne programy oraz użytkownikowi pokazuje się ekran logowania. Ale to nie koniec. Trusted Boot może być wykorzystany również później. Na przykład, kiedy klient będzie chciał się dostać do jakichś zasobów firmowych, serwer hostujący te zasoby może poprosić o tak zwany certyfikat zdrowia. Jeśli klient go ma, to oczywiście może go przekazać. Ale jeśli go nie ma, to prosi TPM o zestaw pomiarów, które wysyła do tak zwanego Remote Attestation Service, który może wystawić taki certyfikat. A po tym klient może już go przekazać serwerowi, który go sprawdzi i da dostęp do zasobów. Jak więc widzisz, cały proces, mimo że rozbudowany, to dla użytkownika jest praktycznie przezroczysty, a dla Ciebie jako człowieka z IT pozwalający być spokojniejszym o cały proces uruchamiania się systemu operacyjnego na komputerach użytkowników. W jego ramach dostajesz pełną ochronę całego procesu startu komputera. Od loadera systemu Windows, poprzez systemowe pliki i sterowniki, aż po oprogramowanie antymalware. Sam proces Trusted Boot daje pewność, że skompromitowany system się nie uruchomi, a żadne oprogramowanie nie wystartuje przed Windows czy przed antymalware. No dobrze, komputer wystartował bezpiecznie, ale nadal zagrożenia istnieją i mogą się pojawić w każdej chwili. Zadbaliśmy też o to. Założenie przy budowie systemu było takie, aby w każdym swoich działaniach był on odporny na znane i jeszcze nieznane ataki. I to założenie było z nami od początku pisania systemu, więc i tworzenie przebiegało zgodnie z zasadami sztuki, włączając w to Security Development Lifecycle, czyli SDL. W ramach ochrony użytkownika dostępne są znane Ci już narzędzia, które jednak ulepszyliśmy w pewnych scenariuszach. Nadal dostępny jest Windows Defender jako oprogramowanie chroniące w czasie rzeczywistym komputer przed malware, oraz Windows Firewall, chroniący ruch do i z komputera. Windows Defender chroni teraz zarówno przed wirusami, robakami, botami, jak i rootkitami, a nie tylko przed spyware i malware, jak do tej pory. Nadal też bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, aby Defender miał jak najmniejszy wpływ na wydajność systemu i jest on teraz praktycznie niezauważalny z tego punktu widzenia. W wypadku Internet Explorer w wersji 10 nowy Smart Screen chroni jeszcze lepiej użytkowników przed niebezpieczeństwami z internetu. O samym Internet Explorer będzie kolejny odcinek naszego kursu, więc teraz nie będę się już w to zagłębiał. Z całkowitych nowości związanych z ochroną użytkownika wskazać można opcję korzystania z obrazkowych haseł logowania, gdzie użytkownik musi zapamiętać trzy kombinacje na wybranym przez siebie zdjęciu. Jest to z jednej strony wygodne dla użytkownika, a z punktu widzenia bezpieczeństwa często nawet bezpieczniejsze niż słownikowe hasła, które wymyślają nasi użytkownicy. Dostępny jest również nowy sposób backupowania plików użytkownika z wykorzystaniem technologii File History. Natomiast ochrona i monitoring lokalnych kont tworzonych dla dzieci możliwy jest z Family Safety. W związku z pojawieniem się nowego rodzaju aplikacji Windows Store Apps, tu również pojawiły się nowe metody ochrony użytkownika. Natomiast o tym opowiadałem już w jednym z poprzednich odcinków, więc tylko przypomnę. Aplikacje te dostępne są w Windows Store, gdzie trafiają po weryfikacji, testach i certyfikacji. Podczas instalacji nad tym procesem całkowitą kontrolę ma system operacyjny i to samo dotyczy odinstalowywania aplikacji. O bezpieczeństwo dba też system ograniczania dostępu do określonych zasobów i sprzętu oraz współdzielenia danych za pomocą kontraktów. No dobrze, zapisywanie danych w komputerze i poza nim. Zapewne wiesz, że kluczową wartością firmy są jej dane. To właśnie o nie Windows 8 potrafi bardzo dobrze zadbać przy wykorzystaniu technologii BitLocker, którą zapewne znasz z Windows 7, ale w Windows 8 pojawia się kilka dodatkowych możliwości. Chciałbym też od razu uprzedzić, że BitLocker dostępny jest w edycjach Pro i Enterprise, więc w podstawowej edycji systemu niestety go nie znajdziesz. To tylko dla przypomnienia, technologia BitLocker znana jest od Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Pozwala ona zabezpieczać dane na zgubionych czy skradzionych komputerach. Zabezpiecza te dane zarówno na dyskach systemowych, jak i pozostałych dyskach w komputerze. Posiada też opcje zabezpieczenia, zarówno takie, które opierają się tylko na obecności chipa TPM, takie, które wymagają podania PIN-u lub hasła, czy też posiadania odpowiedniego klucza na USB. BitLocker zapewnia też wsparcie zarówno dla klasycznych komputerów, jak i dla serwerów oraz tabletów. Jeszcze o tym opowiem wkrótce. Odmianą BitLockera dla pamięci przenośnych, dysków czy pendrive'ów jest BitLocker 2Go. Dzięki niemu możliwe jest zabezpieczenie danych również na takich nośnikach. Dzięki BitLockerowi możesz też zabezpieczyć proces startu komputera, który może wymagać podania odpowiedniego PIN-u lub hasła przy starcie. No dobrze, ale co zmienia się w wypadku Windows 8? Po pierwsze, Windows 8 oferuje wsparcie dla TPM i Crypto Agility, o którym już wspominałem, czyli podmianie mechanizmów szyfrujących nawet za jakiś czas, kiedy pojawią się nowe, lepsze metody. Pozwala również, to nowość, szyfrować tylko używaną przestrzeń na dysku, co idealnie może się sprawdzić dla świeżych komputerów lub dysków przenośnych. Proces szyfrowania nie jest wtedy tak czasochłonny i nie musi intensywnie korzystać z zasobów typu procesor. Opcję tą można konfigurować za pomocą polityk GPO. W Windows 8 wspierane są również specjalne dyski, które korzystają z mechanizmów szyfrowania sprzętowego. Dyski takie oczywiście istniały już wcześniej, ale mało firm decydowało się na skorzystanie z nich, bo problematyczne było na przykład zarządzanie kluczami dla nich. Teraz kluczami tymi możemy zarządzać wprost przez BitLockera za pomocą narzędzi, o których jeszcze opowiem. W wypadku takich dysków ważne jest to, że całe obciążenie związane z szyfrowaniem czy deszyfrowaniem przenoszone jest na sprzęt, a nie procesor komputera czy jego baterię. Oczywiście znając życie i użytkowników, w mechanizmie BitLockera przewidziane zostało odzyskiwanie kluczy szyfrujących. W Windows 8 dostępne są metody znane z Windows 7, czyli przechowywanie kluczy w AD, zapisanie ich na dysku USB czy wydruk na drukarce oraz oczywiście wykorzystanie agenta Data Recovery. Ale nowością jest możliwość przechowywania takich kluczy w SkyDrive. Możliwe jest to tylko dla komputerów niedołączonych do domeny. Ale warto o tym wiedzieć, bo dotyczy to na przykład komputerów z Windows RT, które jak zapewne już wiesz, nie mogą być dołączone do domeny. Jeszcze jednym ważnym aspektem zabezpieczeń z BitLockerem są tak zwane protektory BitLockera, czyli sposoby zabezpieczania dostępu do danych nim chronionych. Sposoby te są różne w zależności od scenariuszy wdrożeniowych i tego, co chcemy osiągnąć. Po pierwsze, zabezpieczenie hasłem. Wygodne w sytuacji, kiedy komputer nie posiada TPM-a. Do tej pory była też taka opcja dostępna, ale tylko dla dysków z danymi oraz dysków przenośnych. Teraz możemy hasłem zabezpieczać również dyski systemowe oraz oczywiście dyski przenośne z Windows to Go. Po drugie, nowość i ciekawy sposób zabezpieczania przez sieć, ale tylko dla dysków systemowych. Kiedy komputer pracuje w sieci wewnętrznej firmy, urządzenie może zostać automatycznie odblokowane z wykorzystaniem WDS-a. Wygodne jest to w scenariuszach, kiedy chcielibyśmy na przykład uruchomić do celów aktualizacji komputery czy serwery bez udziału użytkownika. I ostatni, trzeci sposób to oparcie się o Active Directory na poziomie kont lub grup. Dzięki temu możemy odbezpieczać dyski z danymi lub dyski przenośne. Wygodne jest to w sytuacji, kiedy dysk ma być odbezpieczony, kiedy dostęp do niego próbuje uzyskać określony użytkownik lub maszyna, na przykład w sytuacji dysków w klastrze. I na koniec części BitLockerowej dwa słowa na temat zarządzania, administrowania i monitorowania tych aspektów. Do tego celu służy narzędzie Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, w skrócie MBAM. To narzędzie dostępne jest jako część MDOP i pozwala uprościć wdrażanie BitLockera. Możemy automatyzować takie wdrożenia i je personalizować w zależności od potrzeb. Za jego pomocą jesteśmy też w stanie przygotowywać raporty zgodności naszej firmy z przyjętymi założeniami oraz audytować np. dostęp do kluczy odzyskiwania. Świetnie integruje się również z System Center Configuration Managerem, dzięki czemu w jednym narzędziu możemy mieć spójne raporty oraz pogłębiać je za pomocą SQL Reporting Services. To wszystko plus wspomniane wcześniej szyfrowanie tylko używanego miejsca czy możliwość preinstalacji i włączenia BitLockera na nowych komputerach pozwala bardzo wygodnie implementować to rozwiązanie w całej firmie. To tyle o BitLockerze. Wiem, że nie poruszyłem wszystkich tematów, ale dla poszerzenia wiedzy będę miał dla Ciebie ciekawe linki już za chwilę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że kwestie bezpieczeństwa są często bardzo rozbudowane i wcale nietrywialne. Starałem się jednak w tym krótkim czasie pokazać Ci nowe elementy wpływające na bezpieczeństwo oraz to wszystko, co ulepszyliśmy w stosunku do Windows 7. I tak jak pokazałem Ci, oparte jest to na trzech elementach. Ochronie przed startem systemu, ochronie po starcie systemu oraz oczywiście ochronie danych firmowych. W trakcie naszego kursu będą też jeszcze takie miejsca, gdzie dodatkowo poruszę kwestie bezpieczeństwa przy omawianiu danego tematu, jak na przykład przy odcinku o Internet Explorer czy współpracy ze środowiskiem serwerowym. Więc to na pewno nie wszystko, ale w dzisiejszym odcinku dotarliśmy już jednak do końca. W związku z tym, że jest to bardzo szeroki temat, to zebrałem też dla Ciebie jak zwykle ciekawe linki do materiałów, które pomogą Ci poszerzyć Twoją wiedzę. Strony, które dziś polecam, opisują bezpieczeństwo z kilku punktów widzenia i warto, abyś się odwiedził. To już wszystko na dziś. Dziękuję Ci za uwagę i jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Oczywiście zachęcam również do obejrzenia kolejnego odcinka naszej serii.